radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Widłak, kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalnością pana profesora jest biochemia i biologia molekularna. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Profesor Piotr Widłak pracował naukowo m.in. w Stanach Zjednoczonych i Szwecji, a do Gdańska przybył z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie był m.in. zastępcą dyrektora do spraw naukowych oraz do 2021 roku kierownikiem Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. W kręgu zainteresowań profesora jest m.in. metabolomika, nauka zajmująca się analizą metabolitów, związków chemicznych, które powstają w komórkach organizmu. I od tego chciałam właśnie rozpocząć naszą rozmowę. Czy metabolomikę można, panie profesorze, określić jako dziedzinę nauki, która poszukuje biomarkerów, czyli takich czynników, które pozwolą lepiej diagnozować choroby? Czy to jest uproszczenie?
Myślę, że to tylko wycinek szerokiego obszaru, który nazywamy metabolomiką, bo no, co do zasady jest to nauka, która zajmuje się metabolomem, czyli tym całym zestawem wielu tysięcy metabolitów produkowanych przez nasze komórki.
Nazwijmy je, żeby słuchacze wiedzieli.
Co to są metabolity? No to są aminokwasy, cukry, tłuszcze, wszystkie takie cegiełki budulcowe, z których zbudowany jest nasz organizm. To są wszystko związki drobnocząsteczkowe. Być może słyszeli państwo o takie nazwy jak białka czy kwasy nukleinowe. To są duże polimery, właśnie zbudowane z takich małych cegiełek. Białka zbudowane są z aminokwasów, kwasy nukleinowe zbudowane są z nukleotydów. I komórka, żeby białka, kwasy nukleinowe wytworzyć, musi najpierw wyprodukować te cegiełki. No i teraz zadaniem metabolomiki jest poznanie tego, w jaki sposób metabolity powstają, jakie są ich zadania w komórce. I jednym z wąskich zastosowań praktycznych metabolomiki to jest w sytuacji, w której mamy wiedzę o tym, w jaki sposób te substancje powstają, jakie są ich funkcje. Jeśli któreś z tych substancji w sposób swoisty związane są z chorobą ze stanem chorobowym, no to oczywiście zmianę poziomu takiej substancji możemy traktować jako biomarker. Bo biomarker szerzej to jest każda cząsteczka biologiczna, każda w ogóle cząsteczka, której poziom zmienia się w trakcie choroby i w związku z tym zmiany poziomu czy pojawienie się takiej substancji może być traktowany jako biomarker. Także czyli wiele metabolitów może być biomarkerem, natomiast wiele biomarkerów należy do innych klas związków biologicznych.
Czy my wszystkie te cząsteczki już doskonale poznaliśmy, bo kiedy pan profesor mówi o białkach, aminokwasach, to można powiedzieć, że nauka od wielu, wielu lat posługuje się tymi nazwami cząsteczek i one się pojawiają gdzieś w badaniach, ale czy wiadomo, które za co odpowiada i w jakim ewentualnie w jakiej chorobie może być takim biomarkerem, to się cały czas bada, prawda? I prowadzi takie badania.
Znaczy to, że
już wykorzystywane są w tej chwili niektóre z nich.
Tak, oczywiście wiele tych substancji jest wykorzystywanych jako biomarkery. Natomiast wracając do początku pani pytania, to, że w komórce istnieją aminokwasy, białka, metabolity, to wiemy oczywiście od ponad 100 lat. Tak? Biochemia tak naprawdę to jest nauka, która gdzieś tam, nie nazywając się jeszcze wtedy biochemią, ale to jest koniec XIX wieku. Natomiast nasza wiedza rozszerza się. Wiemy o tych białkach, metabolitach, kwasach nukleinowych coraz więcej. Gdyby odpowiedzieć na pytanie, ile jest metabolitów, ile jest białek, to poprawna odpowiedź powinna brzmieć tyle, ile uda nam się ich wykryć. Czyli wprowadzenie każdego nowego narzędzia badawczego, bardziej czułego, powoduje, że jesteśmy w stanie wykryć nowe białka, nowe metabolity.
A czy nauka już ustaliła, już naukowcy, badacze wiedzą, które z tych metabolitów są takie rokujące najlepiej, jeśli chodzi o bycie biomarkerami? Czy wszystkie mogą być, czy w chorobach na przykład, w których od lat nie ma przełomu, nie mamy skutecznych terapii, wiadomo już, że któreś z tych metabolitów będą, no, będą możliwe do wykorzystania w diagnostyce?
Tak, to tutaj... Teoria i praktyka nie są do końca spójne, bo teoretycznie, skoro dana substancja, metabolit, jest przez komórkę produkowana, to znaczy, że jest dla tej komórki ważna. Skoro jest ważna, to zmiany, zaburzenia poziomu tej cząsteczki mogą powodować jakiś proces chorobotwórczy. W związku z tym, teoretycznie, taka cząsteczka mogłaby być biomarkerem. Natomiast jest jeszcze sfera praktyczna. Metabolity są taką klasą związków, które w największym stopniu odzwierciedlają to, co dzieje się w komórce, to, co dzieje się w organizmie. Znamy pojęcie genów, wiemy, że geny to jest pewien potencjał tego, w jaki sposób komórka, organizm funkcjonuje. Biolodzy nazywają to fenotypem, natomiast jest to pewien potencjał. Metabolity to jest coś, co wprost odzwierciedla to, co dzieje się w komórce.
Czyli one nie są stabilne.
Nie,
one
no właśnie tutaj się... cały urok i cały ból głowy dla badaczy to jest ich olbrzymia niestabilność. Każde zaburzenie środowiska, każda zmiana zachodząca w organizmie natychmiast jest odzwierciedlona w naszym metabolomie. Więc z jednej strony również wszystkie zmiany chorobowe odzwierciedlenie w profilu metabolitów mają. Natomiast problemem, czyli to jest szansa. Natomiast problemem jest to, że ponieważ wszystko, co dzieje się z naszym organizmem, ma wpływ na poziom metabolitów, w związku z tym bardzo trudno jest oddzielić te zmiany, które związane są z tym, że na przykład przed chwilą zjedliśmy ciastko, od tych zmian, które związane są z tym, że w naszym organizmie zaczyna kiełkować jakaś choroba. W związku z tym metabolity potencjalnie są bardzo dobrym źródłem biomarkerów, natomiast wcześniej musimy mieć wiedzę na temat tego, jakie inne procesy poza procesami chorobowymi mają wpływ na poziom tego metabolitu.
Czyli trzeba znaleźć odpowiedni metabolit,
tak,
który działa w kierunku choroby, jego zmiany dotyczą choroby, a nie jakiegoś procesu takiego, który jest, powiedzmy, no nie jest zagrożeniem dla
organizmu. Tak, no musimy po prostu odfiltrować szum związany z tym wszystkim, co nie jest procesem chorobowym, tylko jest taką normalną, codzienną zmianą związaną z funkcjonowaniem organizmu.
I rozumiem, że też pana profesora badania w tym kierunku, w kierunku tego filtrowania zmierzają, tak? Zainteresowania naukowe i badania, które pan profesor prowadzi, bo każdy naukowiec, który zajmuje się metabolomiką, pewnie by marzy o tym, żeby znaleźć taki biomarker.
Tak, oczywiście tutaj od kilku dekad nauki biologiczne napędzane są nadzieją na to, że uda nam się znaleźć podłoże chorób, że uda nam się znaleźć biomarkery. W związku z tym również ja, biolog molekularny pracujący w obszarze onkologii molekularnej, pisząc projekty, zakładam, że ewentualne wyniki będą mogły być praktycznie wykorzystane choćby jako biomarkery. I dwa projekty najnowsze, w których uczestniczę, właśnie dotyczą próby znalezienia biomarkerów w tej grupie metabolitów, które byłyby związane z ryzykiem choroby, z ryzykiem choroby nowotworowej. Te dwa projekty, jeden z nich dotyczy wczesnego wykrywania czy metabolitów związanych z ryzykiem raka płuca, a drugi projekt dotyczy metabolitów związanych z ryzykiem raka piersi. I tutaj modelem badawczym są osoby, które są zdrowe. My od osób zdrowych pobieramy materiał, krew, i następnie obserwacja pozwala nam znaleźć osoby, które po kilka lat po pobraniu krwi zapadły na daną chorobę. No i teraz wiedząc o tym, że u części osób choroba się rozwinęła, część osób pozostała zdrowa, szukamy różnic w profilu metabolicznym, no mając nadzieję znalezienia tych związków, które były związane z wyższym ryzykiem zachorowania.
Które miały zachorowania. Wpływ.
Tak.
A panie profesorze, jak jeszcze jesteśmy przy metabolomice, to czy ona ma zastosowanie też w takim życiu, można powiedzieć, codziennym w innych dziedzinach niż medycyna, niż nauki ścisłe? Bo tak sobie myślę, jednym z badań, narzędzi, którymi się posługujecie, jest badanie spektrometria mas. Czy to na przykład, gdzieś przeczytałam, że również w przemyśle winiarskim jest stosowane to badanie i można określić na przykład już tak praktycznie, może to nie dotyczy stricte medycyny, ale na przykład jakość wina się określa w ten sposób, jaki to szczep. Te badania pozwalają również na tego typu takie doświadczenia, no przemysłowe można powiedzieć.
No tak, ale tutaj przemysł winiarski, czy szerzej przemysł spożywczy, to przecież aplikacyjne zastosowanie metabolomiki. To jest oczywiste, wino to produkt metabolizmu drożdży, w związku z tym wszystkie narzędzia, które stosujemy w metabolice u ludzi, są również stosowane w innych obszarach i tutaj rzeczywiście, znaczy można tutaj się kłócić, czy smak degustującego wino jest lepszym narzędziem poznawczym niż spektrometr mas, ale oczywiście spektrometr mas również możemy wykorzystać do tego, żeby przeanalizować skład
wina. To jest takie właśnie badanie, które pozwoli pokazać, co w tym winie tak naprawdę, jaki jest jego skład, co się w nim znajduje, jakie cząsteczki.
Oczywiście,
są,
tak? Natomiast nie pozwoli na odpowiedzieć na pytanie,
czy to jest dobre wino.
Czy to jest dobre wino.
Dobrze, a przejdźmy panie profesorze do badań klinicznych. Oprócz Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którym pan profesor kieruje, w uczelni, w szpitalu klinicznym znajdują się także i działają inne jednostki zajmujące się badaniami klinicznymi. Co was różni, a co łączy? Na czym polega ta współpraca? Bo współpraca jest.
Tak, oczywiście. Może tutaj szerzej. Dwie rzeczy myślę, że wymagają wyjaśnienia. Pierwsza rzecz to, jak mówimy o badaniach klinicznych, to powinniśmy zrozumieć znaczenie takiej triady terminów. Sponsor, badacz i ośrodek. Sponsor to jest instytucja odpowiedzialna za zainicjowanie badania,
każdy
zarządzanie
wie,
badaniem.
Tak.
To nie do końca, bo oczywiście
pieniądze.
Sponsor to są również pieniądze, ale przede wszystkim jest to wymyślenie badania i odpowiedzialność za to badanie. I teraz sponsor do wykonania, do przeprowadzenia badania zatrudnia badacza. To jest lekarz naukowiec, który prowadzi to badanie. Oczywiście to badanie musi być prowadzone w jakimś szpitalu. I ten szpital to jest ośrodek. Stąd sponsor wymyśla badanie, zarządza badaniem.
I to jest zewnętrzna
badanie.
Czasami jakaś instytucja na przykład?
No tutaj to w drugiej części odpowiedzi, tak? Czyli mamy tą triadę. I teraz tutaj nasz lokalny ośrodek, Gdański Uniwersytet Medyczny, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że uczelnia medyczna nie jest jednostką prowadzącą działalność leczniczą. W związku z tym Gdański Uniwersytet Medyczny i żaden inny uniwersytet medyczny nie może być ośrodkiem prowadzącym badania kliniczne. Takim ośrodkiem jest szpital uniwersytecki. I teraz Uniwersytet Medyczny jest tak zwanym organem założycielskim szpitala uniwersyteckiego, ale jest to zupełnie niezależna instytucja. W związku z tym w badaniach, w których Gdański Uniwersytet Medyczny jest sponsorem, nasz szpital kliniczny jest ośrodkiem jako niezależna instytucja. I teraz wracając do pani pytania, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu jest częścią większej całości między multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, którego częścią jest również takie centrum, analogiczne centrum w naszym szpitalu klinicznym. I tutaj oczywiście jest ścisła współpraca między dwoma naszymi ośrodkami, ale znowu, my patrzymy na badanie kliniczne z punktu widzenia sponsora, badania niekomercyjnego, o tym za chwilę. Natomiast nasi partnerzy w szpitalu klinicznym patrzą na to samo badanie z perspektywy ośrodka badawczego, w którym badanie jest wykonywane.
Badania kliniczne jednak mimo wszystko kojarzą się w społeczeństwie z taką działalnością firm z branży farmaceutycznej, że to są badania jakichś leków. Czy prowadzi się badania kliniczne, które są niezależne od firm farmaceutycznych?
Tak, oczywiście, no mówiąc o tym, że Uniwersytet Gazet Medyczny jest sponsorem, to mówimy, że jest sponsorem niekomercyjnego badania klinicznego, czy akademickiego badania klinicznego.
Czyli te badania, które sponsorują firmy farmaceutyczne, to są badania komercyjne, a badania, które realizowane są przez uczelnie jako sponsora, są badaniami niekomercyjnymi. Czy one się różnią od siebie tak w praktyce?
Tak, różnią się w praktyce dwoma rzeczami. Jaki jest status instytucji będącej sponsorem? W badaniach komercyjnych sponsorem jest producent leku i on jest zainteresowany rozwojem leku. W badaniach niekomercyjnych sponsorem jest instytucja publiczna mająca charakter jednostki naukowej i ona robi to po to, żeby nasza wiedza na temat tego, w jaki sposób lek funkcjonuje, przyrastała. Czyli dwie różne kategorie instytucji i również powód, dla którego przeprowadza się badania kliniczne. Komercyjne po to, żeby zarejestrować nowy produkt, niekomercyjne po to, żeby zwiększyć wiedzę na temat działania substancji aktywnych.
I teraz w jednych i w drugich badaniach biorą udział pacjenci, tak jak pan profesor był uprzejmy powiedzieć, którzy są podmiotem jakby tych badań. Oni są...
Tak, bo czwartym elementem badania, poza tą triadą sponsor, badacz i ośrodek, jest oczywiście uczestnik badania, czyli pacjent. I tutaj ci sami pacjenci, czy może nie ci sami pacjenci, ale pacjenci, uczestnicy badania występują tak samo w badaniu klinicznym, komercyjnym i niekomercyjnym. Z punktu widzenia prawa nie ma różnic między tym, znaczy prawo w taki sam sposób postrzega badania komercyjne i niekomercyjne. Z punktu widzenia pacjenta jest podobnie. On ma takie same prawa w obu typach badań.
Ale co się z nim dzieje w takim razie? W badaniach komercyjnych podawane są najczęściej mu jakieś leki, tak? I prowadzone są badania nad bezpieczeństwem na przykład tych leków. A w badaniach niekomercyjnych leków się nie podaje, nie bada, tak?
Zarówno badania komercyjne i niekomercyjne mogą być badaniami produktów lekowych, czyli leków. Mogą to być również badania kliniczne wyrobów medycznych, czyli na przykład jakichś urządzeń. Jeszcze raz, z perspektywy pacjenta to, czy jest to badanie komercyjne, czy komercyjne, nie ma znaczenia. Również w badaniu niekomercyjnym pacjentowi podajemy lek, którego działanie chcemy poznać. Jeszcze raz, z punktu widzenia pacjenta różnic między tymi badaniami nie ma.
Społeczeństwo mimo wszystko bardzo niewiele wie o badaniach klinicznych. Czy to się zmienia? Czy ludzie nadal, jak z takiego waszego doświadczenia wynika, kojarzą często z czymś ryzykownym? Czym są dla pacjenta i czym mogą być te badania kliniczne?
Udział w badaniu klinicznym jest dla pacjenta szansą na lepsze leczenie. Tak można odpowiedzieć jednym zdaniem. Natomiast, żeby szerzej odpowiedzieć na pani pytanie, no cóż, świadomość w społeczeństwie na temat badań klinicznych, jak wiele innych obszarów, jest kształtowana przez bardzo wiele różnych czynników. No, przykładowo o badaniach klinicznych można dowiedzieć się sporo z filmu Ścigany z Harrisonem Fordem. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, tak? Również zarzewiem afery w tym filmie jest badanie kliniczne. Gdyby z tego punktu widzenia badanie kliniczne potraktować, no rzeczywiście jest to coś groźnego dla pacjenta. Natomiast badanie kliniczne dla pacjenta, dla uczestnika badania jest szansą na lepsze, bardziej skuteczne badanie.
Dostęp do leczenia, które na przykład normalną drogą jest niemożliwe.
Tak, rzeczywiście, ponieważ rozmawialiśmy o tym, czy badanie kliniczne jest eksperymentem. Tak, badanie kliniczne jest eksperymentem. On jest bardzo bezpieczny, to mogę rozwinąć szerzej za chwilę, ale to powoduje, że ponieważ jest to eksperyment, możemy pacjentom podać rzeczy, które jeszcze nie są rutynowo stosowane w leczeniu. W związku z tym rzeczywiście udział w badaniu klinicznym jest szansą na podanie terapii, która jeszcze nie jest rutyną i może być podane coś nowego, lepszego.
No teraz musimy skończyć, zrobić krótką przerwę. Profesor dr habilitowany Piotr Widłak, kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i państwa gościem do tej rozmowy. Wrócimy za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Widłak, kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o badaniach klinicznych. Panie profesorze, jakie korzyści z niekomercyjnych badań klinicznych ma uczelnia? Bo powiedzieliśmy sobie o tych korzyściach, które są dla pacjentów, dla uczestników tych badań, ale naukowcy, uczelnia, czy umożliwia to na przykład rozwój współpracy międzynarodowej, między ośrodkami też na terenie kraju? Jak to wygląda w praktyce?
Tak, oczywiście możliwość prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych jest dla uczelni medycznej olbrzymią szansą. Dla uczelni i dla jej pracowników. I to, o czym pani wspominała, możliwość nawiązania współpracy z innymi ośrodkami w Polsce, z innymi ośrodkami za granicą jest oczywiście istotnym elementem, ale jeszcze bardziej istotnym elementem jest to, że dla uczelni jest to źródło środków finansowych na prowadzenie badań. Badania kliniczne są takimi samymi badaniami naukowymi jak badania eksperymentalne w laboratorium, natomiast są dużo bardziej kosztowne. W związku z tym system, który w Polsce istnieje od 4 lat związany z utworzeniem Agencji Badań Medycznych, która finansuje niekomercyjne badania kliniczne w Polsce, jest dla wszystkich uczelni medycznych i innych instytucji badawczych zajmujących się medycyną szansą na prowadzenie kosztownych, ale ważnych i interesujących naukowo badań.
Czy takie badania międzynarodowe w takich zespołach międzynarodowych się w tej chwili toczą i z kim uczelnia współpracuje w tym zakresie?
No tutaj przykładem może być badanie, którego głównym badaczem jest pan profesor Jan Zaucha. To jest badanie dotyczące chorych z chłoniakiem Hodgkina. Jest to badanie w pełnym tego słowa międzynarodowe. Uczestniczy w nim w tej chwili blisko 30 ośrodków z 4 krajów. No to jest przykład tego, w jaki sposób badanie sponsorowane przez polską instytucję, liderowane przez polską instytucję, może być rzeczywiście dużym badaniem międzynarodowym.
A jaka jest w takim momencie w tej współpracy rola Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego? Co wy robicie i czym zajmuje się pana zespół na przykład w przypadku takiego badania? Jak wygląda to wsparcie?
Badanie kliniczne jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem od strony logistycznej, ponieważ związanych jest z badaniem klinicznym bardzo wiele problemów formalnych, administracyjnych, finansowych. Centra Wsparcia Badań Klinicznych, bo to jest cała sieć tych centrów, zostały pomyślane w taki sposób, że to są jednostki usługowe, które obsługują, i tutaj podkreślam, nie boję się tego słowa, obsługujemy badaczy prowadzących badania kliniczne, no wspierając ich jako jednostka administracyjna, te wszystkie aspekty administracyjne, finansowe, prawne.
A w praktyce jak wygląda rozpoczęcie? No kto jest inicjatorem? Musi się znaleźć ktoś, kto chce przeprowadzić takie badanie, tak? Zaczyna się od takiego powiązania, umówienia się, że będziemy wspólnie działać w jakimś zakresie?
Tak, tutaj nie mówimy o badaniach komercyjnych, gdzie inicjatorem badania jest firma farmaceutyczna będąca producentem leku. W badaniach akademickich, czyli w badaniach niekomercyjnych, inicjatorem jest badacz. To jest pracownik naukowy, na przykład Uniwersytetu Medycznego, który ma pomysł na przeprowadzenie badania.
I przychodzi z tym pomysłem do pana zespołu na przykład, tak?
Przychodzi z tym pomysłem do naszego zespołu. My pomagamy ten pomysł ubrać w kształt projektu, który jest na przykład wysłany w konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych i w sytuacji, w której oceniony, bo to oczywiście jest konkurs, czyli tryb konkursowy, jeżeli projekt jest wysoko oceniony, środki zostają przyznane. Następnie poszukujemy ośrodków, w których takie badanie będzie przeprowadzone. Z tymi ośrodkami podpisana jest umowa trójstronna właśnie w tej triadzie sponsor, badacz i ośrodek. I przystępujemy do rekrutacji uczestników.
Chciałam się zatrzymać na chwilkę. Czy te badania, które są wieloośrodkowe, są jakoś lepiej punktowane, lepiej widziane, chętniej przyznawane są środki na tego typu badania?
Może inaczej. Badania wieloośrodkowe są tak naprawdę jedynymi, które dają rękojmie odpowiedniej rekrutacji uczestników.
A dlaczego tak się dzieje? W jednym ośrodku nie da się uzbierać odpowiedniej liczby?
Tak, tutaj to znowu odpowiedź musi być szersza. Jeśli prowadzimy badanie kliniczne, to zależy nam na tym, żeby informacje, które zbieramy, były jak najbardziej wiarygodne.
Czyli tych ludzi musi
być
jak najwięcej,
musi być
tak?
wielu uczestników, ponieważ to narzędzia statystyki muszą nam powiedzieć, że wynik, który widzimy, jest istotny. Jeżeli jest wielu pacjentów, to powinno być wiele ośrodków. Drugi powód to jest od dłuższego czasu mówimy o medycynie spersonalizowanej czy o medycynie precyzyjnej, co powoduje, że mamy świadomość, że nie każdy lek będzie działał u każdego pacjenta i to, czy lek działa, możemy potwierdzić tylko w sposób precyzyjny, dobierając grupę pacjentów. W związku z tym potrzebujemy dużą grupę pacjentów, ale dość precyzyjnie wybraną, czyli tutaj kryteria włączenia i wyłączenia są bardzo istotne. I w efekcie próba zebrania takiej grupy w jednym ośrodku jest bardzo trudna. Łatwiej jest prowadzić badania wieloośrodkowe. Tam oczywiście logistyka jest dużo bardziej skomplikowana, ale prawdopodobieństwo zebrania odpowiednio dużej grupy uczestników jest większe. Stąd staramy się, żeby nasze badania były badaniami wieloośrodkowymi.
Jeśli już szczęśliwie uda się doprowadzić do tego, że projekt uzyska finansowanie, to rozpoczynają się już takie działania, można powiedzieć, medyczne, tak, na terenie tych ośrodków, a potem trzeba projekt rozliczać i w tym również wspierają pracownicy Centrum Wsparcia Badań Klinicznych?
Tak,
czy to
tak,
już
oczywiście,
jest rola samego badacza?
No nie, oczywiście tutaj obsługa projektu, obsługa badania klinicznego jest kompleksowa i my uczestniczymy w raportowaniu, w rozliczaniu każdego projektu. Chcemy, żeby badacz był odpowiedzialny za część naukową i medyczną, natomiast nasze centrum powinno zdjąć z głowy badacza zmartwienia dotyczące kwestii formalnych, administracyjnych, finansowych.
Wspominał pan profesor o badaniu profesora Zauchy w hematoonkologii, ale takich badań jest więcej aktualnie prowadzonych w uczelni. Jakie pieniądze są, że tak powiem, w obrocie w badaniach niekomercyjnych w tej chwili i ile tych badań jest prowadzonych aktualnie?
Tak, więc tutaj perspektywa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów konkursów ABM-u. W tej chwili przyznany jest 16 projektów dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych. Przeciętnie koszt każdego z tych badań to jest około 10 milionów złotych. W związku z tym środki alokowane do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na te badania, które prowadzimy, które są na różnych etapach realizacji, to jest około 200 milionów złotych. To są duże pieniądze, ale tak jak mówiłem, badania kliniczne są bardzo skomplikowane i bardzo kosztowne. Natomiast w Polsce od roku 2019, czyli wtedy, kiedy powstała Agencja Badań Medycznych, na badania kliniczne niekomercyjne przeznaczono około 2 miliardów złotych.
A jak wygląda, panie profesorze, współpraca z Agencją Badań Medycznych tak w trakcie trwania takiego projektu? Trzeba, nie wiem, do nich raportować co jakiś czas. Na czym polega ta współpraca?
No tutaj Agencja Badań Medycznych jest klasyczną
płatnikiem
agencją
jest, tak?
grantową. Mhm. Inne agencje grantowe funkcjonujące w Polsce to jest na przykład Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jest instytucja publiczna zarządzająca środkami publicznymi. W związku z tym ona jest zobowiązana do kontrolowania prawidłowości wydawania tych środków. Także sytuacja, w której my co pół roku raportujemy stan realizacji projektu, w jaki sposób środki
tak?
są wydawane, jest czymś oczywistym i standardowym dla zarządzania środkami publicznymi.
To porozmawiajmy w takim razie o tym, co się dzieje z tym wynikiem badania. Kto jest właściwie, można powiedzieć, jego właścicielem, tak obrazowo? Bo jeśli badacz bada, płaci za to uczelnia albo zewnętrzny sponsor, to kto ma prawa do tego wyniku? Czy na przykład badacz może to swoje odkrycie, nie wiem, opatentować i on jest właścicielem? Jak to wygląda, jeśli chodzi o te aspekty?
To kolejne pytanie, na które trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Zgodnie z umowami, które podpisujemy z Agencją Badań Medycznych, właścicielem praw autorskich do wyniku badania jest sponsor, czyli na przykład uczelnia medyczna. Ale tutaj musimy natychmiast rozdzielić rodzaje praw autorskich, czyli uczelnia dysponuje tak zwanymi przemysłowymi prawami autorskimi. Gdybyśmy na podstawie uzyskanych wyników jakiś patent stworzyli, tak, to uczelnia ma prawa do tego patentu. Natomiast badacz dysponuje tak zwanymi prywatnymi czy personalnymi prawami autorskimi, jest autorem, współautorem odkrycia.
Czyli on dostanie Nagrodę Nobla na przykład.
On dostanie Nagrodę Nobla, natomiast jeżeli uczelnia zarobi pieniądze na sprzedaży patentu, to jest zobowiązana podzielić się zyskiem z współautorem. Natomiast co do zasady, prawami do odkrycia dysponuje instytucja i tutaj również jest to sytuacja oczywista. To są środki publiczne, które przekazane zostały instytucji publicznej, w związku z tym to instytucja publiczna ma prawa do wyników badania finansowanego ze środków publicznych.
A czy wyniki badań niekomercyjnych mogą być wykorzystywane w celu ich skomercjalizowania?
Tak, ale znowu w taki sposób, że beneficjentem jest instytucja publiczna. Czyli uczelnia może skomercjalizować wyniki, ale założenie jest takie, że znaczy my w badaniach klinicznych produktów lekowych wykorzystujemy leki produkowane przez jakieś firmy farmaceutyczne. Firma farmaceutyczna w badaniu niekomercyjnym, która jest dostawcą leku, nie ma prawa wykorzystania tych wyników na przykład do swoich celów, czyli do zmiany sposobu rejestracji leku. Prawa pozostają po stronie sponsora badania niekomercyjnego, czyli instytucji publicznej.
To chciałabym jeszcze powiedzieć i zapytać pana profesora, żebyśmy powiedzieli o tych pacjentach i uczestnikach tych badań. Ludzie się czasami też zastanawiają, czy na przykład zamiast leku otrzymają placebo albo w ogóle nie dostaną konkretnej cząsteczki do sprawdzenia. Jaki jest dobór tych pacjentów i czy każdy ma szansę na uczestniczenie w badaniu rzeczywiście z udziałem leku albo cząsteczki leczącej?
Tak, na udział w badaniu klinicznym mają wszyscy, do których informacja, że takie badanie jest prowadzone, dotarła. Następne sito to jest spełnienie kryteriów włączenia-wyłączenia. Mówiłem o tym, że nie każdy lek jest dostosowany dla każdego pacjenta. W związku z tym my prowadzimy screening umożliwiający wybranie pacjentów spełniających kryteria. I następnie jest tak zwana randomizacja. I tutaj rzeczywiście, żeby to był eksperyment badawczy, jakim jest badanie kliniczne porównujące działanie nowego leku z dotychczasową terapią, musimy do badania włączyć zarówno osoby, które dostają standardowe leczenie, jak i osoby, które dostają to standardowe, niestandardowe nowe leczenie. I tutaj rozdział do obu ramion tego badania jest losowy. To jest tak zwana randomizacja. I rzeczywiście...
Czyli przepraszam, nie ma takiej grupy, która niczego nie dostaje, tak?
Nie, oczywiście nie ma takiej grupy, która nie dostaje niczego. Punktem odniesienia zawsze jest standardowa, najlepsza standardowa terapia.
Czyli zawsze pacjent jest w ramach badania leczony. To nie jest tak, że on zostaje
oczywiście
nagle bez...
Jeszcze raz. Komparatorem jest najlepsza standardowa terapia dostępna w danym momencie. W związku z tym to nie jest tak, że pacjenci, którzy nie dostają tego nowego leku,
są pozbawieni leczenia. Niedawno została przegłosowana ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, tak ona się nazywa. Czy zdaniem pana profesora to jest jakiś przełom? Ona ułatwia, porządkuje rzeczywiście prowadzenie badań klinicznych, reguluje jakoś właściwie sprawy bezpieczeństwa pacjentów? Jak pan ocenia te przepisy?
Ta ustawa rzeczywiście uporządkowała i zebrała w jednym akcie prawnym przepisy rozproszone w wielu miejscach. Z drugiej strony była również tak naprawdę wprowadzeniem do stanu prawnego w Polsce prawodawstwa europejskiego. Była nowością w niewielkim stopniu, ponieważ większość przepisów, które uporządkowała, gdzieś wcześniej istniało w innych aktach prawnych. Natomiast rzeczywiście ona była potrzebna, była niekontrowersyjna, prace w Sejmie przebiegły bardzo szybko.
Czy coś zmieniła?
Z punktu widzenia pacjenta myślę, że istotną nowością było uporządkowanie spraw związanych z tak zwanym funduszem rekompensacyjnym, czyli funduszem ze środków, którego pacjenci otrzymują w przypadku jakichś ryzyk związanych z udziałem w badaniu klinicznym odszkodowania.
Plany na najbliższy czas pańskiego zespołu?
Znaczy z całą pewnością będziemy wspierać badaczy z GUMED-u w przygotowywaniu nowych projektów w nowych konkursach. To jedna działka naszej aktywności, a druga no to jest zarządzanie, obsługa tych badań, które obecnie prowadzimy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Piotr Widłak, kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.